Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12. Witamy. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Liczymy razem ze Sławkiem Orlikiem na Państwa udział w tym programie. Rozpoczniemy od artykułu, jaki pojawił się na Świnoujskim Info przed 2 dniami. Stare wagony uszczelniane pianką montażową, zdjęte etykiety i brak jakichkolwiek oznaczeń o przewożeniu materiałów niebezpiecznych. Transport siarki nie dojechał w nocy do portu w Świnoujściu. Zatrzymał się przy peronie na stacji Rokita. Mieszkańcy okolicznych domostw poczuli, czym pachnie piekło. Władze OT portu przewidywali, że rozładunek siarki w porcie w Świnoujściu może wywołać niepokój mieszkańców. Pierwsze informacje o planach portu opublikował tygodnik Kroniki Portowe już w czerwcu. Na początku października bieżącego roku do mediów przedostała się instrukcja przeładunku siarki opracowana przez OT port. Są w niej zapisane wszystkie ryzyka i postępowanie w razie wypadku. Podjęto decyzję o transporcie siarki pod osłoną nocy. Wagony mają wjechać do portu torami numer 621 lub 624, jak najbliżej placu składowego. W nocy z wtorku na środę transport siarki utknął na stacji Rokita. Według nieoficjalnych informacji z powodu przeładowania niektórych wagonów. Z tego co wiemy, to te wagony już dotarły do celu i dzisiaj w tej sprawie na antenie Radia Szczecin w czasie reakcji porozmawiamy z przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Warszów, z panem Dariuszem Krzywdą, a także z panem prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem. To nasz główny temat, ale na początek wrócimy do wątków podejmowanych w poprzednich czasach reakcji. Znowu było o gwarancji, znowu było o rękojmi zawady. Jeżeli mają Państwo jakieś problemy z tym, no to prosimy dzwonić, chociaż w czasie reakcji już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, na czym te różnice polegają, jakie mamy prawa. Posłuchajmy telefonu.
Witam, jestem ze Stargardu, mam na imię Jacek i chciałbym się dowiedzieć, bo w piątek kupiłem słuchawkę Bluetooth i nie mogę jej zesparować z telefonem. I jeszcze jest taka sprawa, że ten sprzęt nie ma gwarancji po polsku, w języku polskim. I czy mam jakieś prawo, żeby oddać tą słuchawkę i otrzymać za to pieniądze? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Wielokrotnie już to tłumaczyliśmy w czasie reakcji na naszej antenie, no ale będziemy to powtarzać. Otóż może pan skorzystać z rękojmi zawady. Tutaj nic nie ma do gadania, że tak się wyrażę, gwarancja, którą może pan mieć, może pan jej nie mieć, niezależnie od jej języka, niezależnie od zapisów w tej umowie gwarancyjnej. Może pan także skorzystać z prawa, które nazywa się rękojmia zawady. 2 lata ma pan na zgłoszenie reklamacji właśnie z tytułu rękojmi zawady. Proszę przeczytać te przepisy i dowie pan się wszystkiego. Może pan reklamować właśnie takie urządzenie, nawet nie mając żadnej gwarancji od producenta. Teraz telefon od naszego słuchacza z takim ciekawym spostrzeżeniem jesiennym, być może, posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię z miejscowości Włóczkowo. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że większość sosen, która jest w naszym województwie, żółknie i brązowieje od środka, tak? Jakby, nie wiem, coś degradowało te drzewa, a ten stan zaobserwowałem praktycznie w całym województwie. Prosiłbym o zajęcie się tą sprawą, dlaczego tak się dzieje, nikt na to nie reaguje.
Także zaobserwowałem takie zjawisko i zainteresowało mnie to, co się dzieje. Drzewa, igiełki, które nie powinny żółknąć w ogóle, no żółkną w tej chwili. Na wielu sosnach to widać rzeczywiście. No może nie widziałem tego w całym województwie, ale tutaj w okolicznych lasach takie zjawisko można zaobserwować. Co Państwo na ten temat? Czy rzeczywiście jest to powszechne zjawisko? I czy mają Państwo jakiś pomysł na rozwiązanie tej zagadki? Postaramy się, jeżeli będzie więcej telefonów w tej sprawie, zapytać kogoś kompetentnego, co się dzieje z tymi sosnami. Czy jest to normalne, czy może nie? 510-37-36, numer telefonu do studia z 3 dwójkami, czujny numer. I teraz wrócimy do tematu wraku, który na Wyspie Puckiej leżał praktycznie w rowie melioracyjnym. Czy leży w dalszym ciągu? W dalszym ciągu nie wiemy. W każdym razie wrak już jest spalony, a Państwo dzwonią w tej sprawie.
Dzień dobry, Marek z tej strony. Chciałem zgłosić, że na Niemierzyńskiej pomiędzy muzeum a szkołą stoi samochód, który jest porzucony, z wybitą szybą. No i teraz mam takie pytanie do zarządu dróg, prawdopodobnie chyba do nich. Jeżeli samochód jest nieużywany, jeżeli samochód nie ma zdolności do jazdy, bo na przykład no nie ma nic, silnika powiedzmy, czy on może ma prawo stać? Przecież to nie jest samochód, tylko to jest produkt samochopodobny. No czy to nie powinno być natychmiast usunięte jako coś, co nie jest samochodem już?
Ja myślę, że takich miejsc i takich samochodów już nie będących samochodami, nie nadających się do używania jakiegokolwiek jest więcej w naszym mieście. Prosimy o telefony, będziemy to wszystko zbierać i wysyłać do Straży Miejskiej po prostu, albo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Są z tym problemy, ponieważ urzędnicy muszą najpierw znaleźć właściciela takiego pojazdu, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić. Chyba nie pozwalają przepisy na to, aby po prostu samochód wciągnąć na lawetę, odholować gdzieś, a później dopiero szukać właściciela i ewentualnie, jeżeli się znajdzie, bo to nie jest wcale takie proste, obciążyć kosztami. Wiata na przystanku Wyszyńskiego, tak naprawdę przystanek znajduje się na Nabrzeżu Wieleckim, jest bardzo malutka. Zdjęcie mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Garstka ludzi gromadzi się pod tą wiatą, a i tak to nic nie daje, bo wiatr zacina i ludzie mokną. Wczoraj w tej sprawie rozmawialiśmy z panem Szymonem Wasilewskim z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i od razu pojawiły się komentarze.
Dzień dobry, stały słuchacz. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat wiat przystankowych Prena Wyszyńskiego. No to wiata jest standardowa i nie może być większa i tak dalej, tak? Jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście nie może być większa, to na następnym przystanku na górze Wyszyńskiego, dlaczego kilometrowa wiata stoi? Wydaliście pieniądze na taką dużą kilometrową wiatę? Zgodnie z jaką normą, skoro na dole nie można zrobić większej wiaty?
Witam, Krzysztof ze Szczecina. A propos poruszania tematu wiat przystankowych, to pytanie, jak na Kołłątaja to może być, bo tam jest raptem jedna malutka wiata, peronów jest od groma i tak naprawdę nie ma się gdzie schronić.
Dzień dobry, jestem ze Szczecina, nie mam go żartać. I jakoś tak nic nie słyszę o wiacie na Pomorzanach, gdzie jest ta pętla tramwajowa. Jest wiata, ale ona jest przy kasie biletowej. Jak kasę biletową zamykają, to nie mamy wiaty. Przez sobotę, niedzielę jest kasa zamknięta, więc i wiata jest zamknięta. A teraz idzie jesień, właśnie zima. I co, będziemy dalej stać i marzli, mokli, no bo nie jest, po prostu nie ma wiaty tramwajowej na tyle numerów tramwaju. Ile tam teraz jest to na Pomorzanach.
Witam, chciałem się odnieść do wiat przystankowych, bo jeżeli będziemy tropem myślenia szli takim jak ZDITM, tak, że taki malutki daszek na ten biletomat kosztuje 6 tysięcy złotych, no to taka wiata tramwajowa, autobusowa czy każda inna, no to będzie ze 150 tysięcy złotych kosztować.
Dzień dobry, komentując wypowiedź pana rzecznika ZDITM-u, takie pytanie, kto mądry wpadł na pomysł, żeby rozpiski jazdy te umieszczać w gablotach, w wiatach nad ławeczkami? Jak pasażerowie czekają na autobusy czy tramwaje i siedzą, to kolejni muszą podchodzić i stawać przed nimi tuż nad twarzami i wtedy usiłować coś przeczytać. Genialny pomysł. To po prostu pokazuje, że wszyscy włodarze i rządzący nie korzystają z komunikacji miejskiej, tylko rozbijają się służbowymi samochodami.
Dziękujemy za wszystkie komentarze i prosimy o więcej. Okazuje się, że co wiata to problem. Albo za mała, albo jej w ogóle nie ma, albo jeżeli już jest, to te nieszczęsne rozkłady jazdy wiszą w taki sposób, że ludzie muszą wręcz wchodzić na siebie, żeby cokolwiek z nich przeczytać. Prosimy o więcej telefonów, przekażemy je do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i jeszcze raz postaramy się poruszyć ten temat. No i jednak może spowodować, żeby była jakaś bardzo konkretna reakcja. A wszystko zaczęło się, no właściwie nie pierwszy raz już mówiliśmy o tej wiacie przy Nabrzeżu Wieleckim na przystanku Wyszyńskiego. Zdjęcie na naszej stronie internetowej. Jeszcze coś, co trochę kojarzy się z wiatami. Bardzo ciekawy mail otrzymaliśmy i będziemy interweniować w tej sprawie. Dzień dobry. Nadeszła jesień i kolejny raz widzę ten przerażający obrazek. Na pięknie wyremontowanej ulicy Warcisława w Krzakach pod parasolem siedzi starsza pani, którą zatrudniła szkoła do przeprowadzania dzieci przez ulicę. Proszę zadać pytanie pani dyrektor szkoły podstawowej numer 35, czy widziała, w jakich warunkach ta pani pracuje. W zeszłym roku ta pani siedziała w budzie z ułożonych starych płyt meblowych. No to wszystko widzą dzieci. Jak mają mieć szacunek do tej pani? A przecież pełni ona bardzo odpowiedzialną funkcję, dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci. Jak nie wstyd tak dużej szkole, do której uczęszcza dziecko prezydenta miasta, tak traktować swoich pracowników. Podziwiam tę panią, która jest zawsze chętna do pomocy i uśmiechnięta. A do pani dyrektor tylko jedno mi przychodzi do głowy. Wstyd. Zadzwonimy do szkoły podstawowej numer 35. Zapytamy o tę panią, No i może także, jeżeli Państwo mają jakieś obserwacje na temat pracy, warunków pracy tych tak zwanych pomarańczek, to prosimy o telefony 510-37-36. Ja mam nadzieję, że jest już z nami pierwszy gość, pan Dariusz Krzywda, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Warszów w Świnoujściu. Panie Dariuszu, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie Dariuszu, zacząłem od fragmentu artykułu ze Świnoujskiego Info. Wagony stanęły na chwilę, ponieważ prawdopodobnie niektóre z nich były przeładowane i nie mogły jechać dalej. Wagony z siarką, która miała dotrzeć do portu i tam miał nastąpić przeładunek tych wagonów. Czy te wagony już są na miejscu?
Tak, w dniu wczorajszym około godziny 16 wagony wjechały do Świnoujścia, o czym również informowały lokalne media. Jest to dla nas tak naprawdę sytuacja bardzo niepokojąca, bo pierwsze sygnały dotyczące przeładunku siarki w Świnoujściu pojawiły się już w czerwcu, na początku czerwca. My jako zarząd osiedla na pierwszym wakacyjnym zebraniu tak naprawdę podjęliśmy decyzję o tym, żeby zapytać się o te port Świnoujście na temat tych przeładunków. I uwaga, w dniu 8 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź, iż w odpowiedzi na nasze pismo zarząd OT Port Świnoujście informuje, że nie analizowano możliwości przeładunku siarki w naszym porcie. Później miał miejsce finał regat The Township Races, kiedy ze Świnoujścia na Morze Bałtyckie wypływały statki, wszystkie żaglowce ze Szczecina. I niestety część z nich chowała się w czarnych chmurach pyłu węglowego, który z portu się wydostawał. I dlatego w związku z tym, że wiemy, jak ten przeładunek wyglądał, wystąpiliśmy do pana prezydenta miasta Świnoujście w dniu 14 sierpnia na piśmie z prośbą o przeprowadzenie analizy zagrożenia, jakim może nieść dla nas mieszkańców zarówno prawobrzeża, jak i lewobrzeża, prowadzenie przeładunku siarki granulowanej na terenach OT portu Świnoujście, ponieważ byliśmy zaniepokojeni. Nasze pismo zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pan prezydent reprezentując gminę miasto Świnoujście podziela nasz niepokój. I kilkanaście dni temu trafiła do nas odpowiedź zwrotna z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, w której czytamy, że OT Port Świnoujście posiada wszelkie zgody do przeładunku siarki granulowanej. W związku z tym, że te wszystkie informacje posiadaliśmy, i dodatkowo doszło do jeszcze jednego, do jeszcze jednej sytuacji takiej, że wyciekły dokumenty opisujące, w jaki sposób ten cały transport siarki ma wyglądać, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia. Dostaliśmy informacje o tym, kiedy to wszystko ma trafić do portu. Wystąpiliśmy tak naprawdę z prośbą do prezydenta, do radnych, do władz OT portu o zwołanie zebrania mieszkańców w dzielnicy Warszów, które w dniu dzisiejszym się odbędzie. I powiem Państwu, że przed wejściem na antenę szybko pojechałem w okolice portu, żeby zobaczyć, jak wygląda ten przeładunek, bo już teraz taka wielka góra jest usypana. No i wygląda to w sposób bardzo kontrowersyjny, ponieważ na ziemi rozłożone są plandeki, na których to jest składowane. Dodatkowo podłączają pompę, którą odpompowują wodę. No, to jest po prostu XIX wiek dosłownie.
Dobrze, to zacznijmy właśnie od tego pisma, które jest odpowiedzią na Państwa zapytanie. W nawiązaniu do pisma Zarządu Osiedla Warszów z dnia 14 sierpnia 2017 roku przekazanego do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez prezydenta miasta Świnoujścia w dniu 7 września 2017 roku w sprawie planowanego przez OT Port Świnoujście spółka z o.o. przeładunku siarki granulowanej informuje, iż spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją portu morskiego z towarzyszącą infrastrukturą portową, to jest portu handlowego Świnoujście zlokalizowanego przy ulicy Bunkrowej 1, które umożliwia inwestorowi wytwarzanie odpadu o kodzie, tutaj kod, inne niewymienione odpady, siarka granulowana, szlamy siarkowe, powstającego podczas rozsypów przy przeładunku siarki granulowanej oraz miejsc po magazynowaniu tego produktu. Z posiadanych przez Wydział Informacji wynika, że odpady siarki granulowanej będą magazynowane na nabrzeżu hutników w wyznaczonym i utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych luzem lub w kontenerach, czyli się zgadza, luzem w tej chwili to wszystko tam jest magazynowane. Niezwłocznie po załadunku siarki następować będzie czyszczenie placu z pozostałego odpadu, które po usunięciu będą przekazywane specjalistycznej firmie. A więc zgoda jest. Dzisiaj także dzwoniliśmy do ochrony środowiska w tej sprawie. Okazuje się, że tutaj interwencja może nastąpić, ewentualnie kiedy już coś się dzieje. Nie mogą oni interweniować jakby zawczasu. Dopiero kiedy będą jakieś zgłoszenia o nieprawidłowościach bądź jakichś zanieczyszczeniach, to wtedy ochrona środowiska wkracza do akcji. I jeszcze wrócę do tego dokumentu, o którym pan wspomniał. To jest dokument, mamy kserokopię tego dokumentu, dokument OET Port Świnoujście, który nazywa się Procedura przeładunku i krótkotrwałego składowania towarów masowych, siarka granulowana, zatwierdzony przez prezesa zarządu, dyrektora naczelnego. I w tym dokumencie czytamy: siarka granulowana zakwalifikowana jest jako substancja niebezpieczna dla człowieka i zgodnie z rozporządzeniem, tutaj numery, posiada oznakowanie z symbolem, także symbol jest podany, działa drażniąco na skórę. W przypadku kontaktu z przeładowywanym produktem może również negatywnie oddziaływać na narządy docelowe poprzez drogi oddechowe, wdychanie pyłów, układ pokarmowy oraz na oczy. Zagrożenia dla zdrowia. Dalej, to jest część dalsza tego dokumentu. Kontakt ze skórą powoduje jej podrażnienie. W kontakcie z produktem może wystąpić zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie skóry. W przypadku dłuższego kontaktu nawet jej zniszczenie. Kontakt z oczami może wywoływać silne pieczenie i zaczerwienienie, a także łzawienie oraz ból oka. Połknięcie produktu może spowodować zaburzenia gastryczno-jelitowe, nudności lub wymioty. Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych w połączeniu ze skróceniem oddechu oraz kaszlem. W przypadku narażenia długotrwałego mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, a także ospałość. To są dokumenty OET Port Świnoujście dotyczące właśnie szkodliwości tej siarki granulowanej. I z nami jest już pan prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz. Witam na antenie.
Kłaniam się,
panie prezydencie. Jakie są pana działania w tej sprawie?
Więc wie pan, podobnie jak mieszkańcy, ja również jestem mieszkańcem, jednocześnie prezydentem, z wielkim niepokojem i zażenowaniem przyjmuję te informacje, które w kwestii siarki, w kwestii funkcjonowania portu w Świnoujściu, bo to jest problem znacznie szerszy, bo kiedy nie było siarki jeszcze, to była pasza, wcześniej węgiel, które szkodzą środowisku, a wedle służb, które mają chronić środowisko, jest wszystko okej. I dzisiaj pojawia się najbardziej chyba niebezpieczny produkt, który ma być przeładowany w porcie. I dalej wszyscy twierdzą, że będzie wszystko w porządku, a interweniować będziemy dopiero, kiedy pojawią się problemy. Ja myślę, że te problemy się pojawią w momencie, kiedy siarka pojawi się w porcie, kiedy już dzisiaj jest w porcie, bo taka jest rzeczywistość. Ja chciałbym tam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo podzielam to, co zgłasza pan Krzywda z Rady Osiedla i tylko przekazał, że rozmawiano z władzami OET portu i go poinformowano, że nie ma tematu, ale A przypomnę, w lipcu, na początku lipca, OET port otrzymał już z Urzędu Marszałkowskiego, z Wydziału Ochrony Środowiska, decyzję, w której rozszerzono gamę produktów przeładowywanych w porcie właśnie o siarkę. Bo port posiada decyzję z 2007 roku, gdzie jest tam kilkadziesiąt różnych produktów, również szkodliwych, ale tam w tamtej decyzji siarki nie było. Dzisiaj dopisano w lipcu siarkę i okazuje się, że to dopisanie było planowane, czy ta siarka, jest to produkt, który był planowany do przeładunku, bo dzisiaj ona w porcie jest. Ja wystąpiłem ponownie do pana marszałka, do pana wojewody i do Urzędu Morskiego, a równocześnie do przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów o to, aby na najbliższym posiedzeniu 16 października prezes Zarządu Morskich Portów poinformował członków Rady, bo na ten temat nie było mowy, bo tak naprawdę Zarząd Morskich Portów zarządza portami, dzierżawiąc dla spółki OET Port, port w Świnoujściu i oni decydują, jakie ładunki są przewożone. Natomiast nadzór wszystkich służb, które w tym temacie mają coś do powiedzenia, dotyczy skutków. Proszę zwrócić uwagę, zgoda na przeładunki, a potem dopiero zaczyna się cała procedura, być może skończy się tym, że ta decyzja będzie cofnięta. Ja uważam, że ta decyzja nie powinna być w ogóle wydana i nie byłoby wtedy problemu. Jeszcze podam, że pan przewodniczący zwołuje dzisiaj Radę Osiedla i zaprasza nas. Oczywiście moi przedstawiciele tam będą, ale za kilka dni, 11 bodajże, przewodniczący Rady zwołał sesję nadzwyczajną, na którą zaprosił tych, którzy mają tutaj siłę sprawczą odnośnie przeładunków, czyli zaprosił pana marszałka, pana wojewody i służby, które to są ci, którzy wydają decyzje, którzy kontrolują. Bo przypomnę, samorząd Świnoujścia nie podejmuje żadnych decyzji na terenach portowych. Port jest wyłączony z jurysdykcji każdego samorządu, na terenie którego się znajduje.
Panie prezydencie, czy pan zasiada w zarządzie portów?
W Radzie Nadzorczej tak, ale jeszcze raz powiem. Do tej pory na temat przeładunku siarki nie było w porcie, nie przekazywano członkom rady żadnych informacji. Bo to tylko w formie informacji. Sam Zarząd Morskich Portów jako właściciel terenów portowych i infrastruktury nie podejmuje decyzji, jakie ładunki mają być przewożone i nie ingeruje. Chyba że środowisko ma być zagrożone. Dzisiaj wiemy, że ten ładunek na pewno będzie stwarzał zagrożenie i jestem przekonany, że 16 na posiedzeniu Rady o tym będzie lub na pewno będzie mowa.
Dobrze, to w takim razie dzisiaj spotkanie z mieszkańcami. Z pewnością pan Dariusz Krzywda na tym spotkaniu będzie i będzie mógł nam zrelacjonować, jak wygląda, no i przede wszystkim jak wygląda bieżąca sytuacja na tym składowisku.
Ale wie pan, problem polega na tym, jeżeli na tym spotkaniu z mieszkańcami nie będzie tych, którzy decyzje wydają, nie kontrolują przestrzegania spraw środowiskowych, to mieszkańcy plus moi przedstawiciele to sobie tylko porozmawiają. Tam żadnych decyzji nie będą podejmowane. Natomiast wierzę w to, że 11 na sesji nadzwyczajnej pojawią się przedstawiciele tych służb, które czuwają nad bezpieczeństwem. Służby, które wydały zgodę na przeładunek siarki. I tam można będzie podjąć już, myślę, bardziej konkretne decyzje.
No, mamy także zapewnienie od pani Gabrieli Wiatr, rzeczniczki Urzędu Marszałkowskiego, że dzisiaj wystąpi na antenie. Posłuchamy także stanowiska pan prezydent Świnoujścia, pan Janusz Murkiewicz i pan Dariusz Krzywda, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Warszów, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 27 minut po godzinie 12 to jest czas reakcji. 510-37-32 numer czujny i 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Z nami jest pani Gabriela Wiatr, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, pani Gabrielo.
Dzień dobry.
Czy jakieś nowe informacje, jakieś sprostowania mamy na temat tego przeładunku transportu siarki granulowanej do Świnoujścia?
Tak, tu nawet nie sprostowania, tylko wyjaśnienia, bo jak się okazuje, te przepisy dotyczące ochrony środowiska są szalenie skomplikowane i skomplikowane są też kompetencje poszczególnych urzędów, które to regulują. Rzeczywiście Urząd Marszałkowski wydał decyzję o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. To się tak nazywa w sposób trochę niezrozumiały, ale de facto dotyczy po prostu tego, że firma ma decyzję o tym, że musi posprzątać po przeładunku danego towaru. Natomiast o tym, jaki rodzaj towaru, czyli w tym przypadku o tym, że to właśnie siarka będzie przeładowywana w porcie, otóż o tym Urząd Marszałkowski na żadnym etapie nie decyduje. My tylko dbamy o to, żeby w wyniku całej tej działalności na terenie portu, na terenie przemysłowym, którego zresztą przecież Urząd Marszałkowski też nie ustanawia, tylko robią to władze lokalne, więc dbamy tylko o to, aby w wyniku tej działalności wszelkie pozostałości, mówiąc znów bardzo kolokwialnie, śmieci, to co się tam rozsypie, żeby na pewno było to usunięte i posprzątane. Nawet akurat w tym konkretnym przypadku siarki rzeczywiście tutaj firma się zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego o pozwolenie na to, żeby wśród tych odpadów, które usuwają, była również siarka. Więc nawet tutaj dbając o to, żeby wszystko było jak należy, co zresztą pan redaktor przytaczał we wcześniejszej korespondencji, powołaliśmy się na to, żeby wszelkie pozostałości zostały umieszczone w kontenerach i usunięte z terenu portu przez specjalistyczną firmę. I tylko i wyłącznie te kwestie reguluje decyzja Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w żaden sposób Urząd Marszałkowski nie odpowiada za rodzaje produktów, które przypływają do portu.
Czyli rozumiem, upraszczając, wasza kompetencja, wasza decyzja dotyczyła tylko i wyłącznie pozostałości, abstrahując od tego pozostałości, czego to są, tak? Nieważne, czy to jest siarka granulowana, czy jakakolwiek inna substancja, wy zajmujecie się tylko odpadami, natomiast kto inny zupełnie decyduje o tym, czy tam dokładnie może być składowany ten, a nie inny produkt, tak?
Dokładnie tak. Kto inny decyduje o tym, jakie towary mogą być przeładowywane na terenie portu, a naszą powinnością jest to, żeby dopilnować, aby w wyniku tych przeładunków teren nie został po prostu zanieczyszczony odpadami w wyniku tych przeładunków. No bo znów mówiąc tak bardzo prosto i kolokwialnie, jeżeli dokonujemy tam przeładunku, nie wiem, ze statku na plac, jakichś materiałów sypkich, no to zawsze dochodzi do tego, że coś jest rozsypane, że jest jakiś nieporządek. I teraz nasza kompetencja polega na tym, żeby dopilnować, aby ten dany materiał nie zabrudzał, nie znajdował się
Rozumiem.
Wszędzie na terenie Polski.
Pani Gabriela, ale są pewne różnice między różnymi materiałami, między różnymi substancjami. Piasek, na przykład, a siarka granulowana, to są kompletnie dwie różne substancje, które mają zupełnie różny wpływ na środowisko.
Z piaskiem pełna można zgoda.
Pełna zgoda. A jak rozumiem, tutaj Urząd Marszałkowski nie wchodzi w to, jakiego rodzaju jest to substancja, tylko po prostu zajmuje się posprzątaniem odpadów nie wiadomo czego, tak?
Nawet nie jest tak. To też nie jest tak. Tutaj znów
zmierzam do pytania, czy państwo wiedzieli o tym, że to ma być siarka granulowana.
Tak, tego dotyczy ta decyzja. Ale teraz znowu musimy się zagłębić w taką trochę zawiłą i niezrozumiałą kwestię dotyczącą przepisów, ponieważ przepisy nie mówią o tym, że siarka jest, i tu uwaga, odpadem niebezpiecznym. Odpadem. To jest bardzo ważne, bo nas obowiązują właśnie te przepisy, czy jest to odpad niebezpieczny, czy obojętny. Siarka jest zaliczana do odpadów obojętnych. Nie można tutaj mylić z tym, co pan wcześniej przytaczał o tym, że jest to substancja szkodliwa, bo oczywiście tak. Tym niemniej przepisy to regulują w taki sposób, a Urząd Marszałkowski
póki to jest produkt,
musi się trzymać.
Póki to jest produkt jakiś, tak, nie jest to jeszcze odpad, to jest on niebezpieczny zgodnie z tym, co możemy przeczytać w dokumencie firmy OT Port Świnoujście. I tutaj
tak,
już to czytałem.
Przy czym Urząd Marszałkowski nie zajmuje się produktem, tylko odpadem.
Natomiast jeżeli to już jest odpad, nie wiadomo, co z tego produktu staje się tym odpadem, bo to może być tak naprawdę ciągle ta sama substancja, to wówczas on już nie jest szkodliwy, tak?
No, tak mówią przepisy. Siarka nie jest odpadem niebezpiecznym, a zatem żaden jakiś dodatkowy reżim postępowania nas nie obowiązuje. Tym niemniej, na co znów zwrócę uwagę, że pomimo tego, że tych reżimów tutaj nie ma narzuconych, my jednak zobowiązaliśmy firmę do tego, aby dokładnie wszystko sprzątała i wywoziła w kontenerach przez specjalistyczną firmę. Czyli proszę też jakby zauważyć, że Urząd Marszałkowski faktycznie tutaj z dużą dozą ostrożności w zakresie własnych kompetencji działał. Bo my nie możemy zrobić więcej, niż przypisuje nam prawo.
Ja tylko dodam, że oczywiście zwróciliśmy się z pytaniami do samej firmy OT Port Świnoujście, z pytaniami dotyczącymi tego przeładunku, tego transportu siarki granulowanej i przeładunku w Świnoujściu. Do tej pory nie mamy odpowiedzi, czekamy na nią, jak tylko nadejdzie, to państwu przekażemy. Pani Gabriela Wiatr, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, była z nami. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
510-37-36, numer telefonu do naszego radia. Wczoraj prezentowaliśmy taki telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, to Paweł z tej strony, z Orlinka. Ja takie mam zastanawiające się pytanie. Ostatnio dużo słuchać poza tym faktorią ujęć wody Ecoli. Czy w gminach, czy w powiatach nie ma instytucji, która kontroluje szamba przydomowe? No nie wierzę w to, że nie ma możliwości skontrolowania, gdzie dany mieszkaniec, który ma szambo, gdzie wypompowuje swoje ścieki. Podejrzewam, że dużo ludzi, dużo gospodarstw kupuje to miejsca takie, powiedzmy, dzikie, czyli na pole gdzieś tego. Nikt tego nie kontroluje. Wylewane są ścieki, gdzie popadnie, jak popadnie. jeżeli można, to poruszcie ten temat gdzieś naprawdę, bo trochę tak dziwnie jest. Kiedyś nie było zatrucia coli, teraz nagle się pojawiają, to jak grzyby po deszczu. Dziękuję, do widzenia.
To był telefon z wczoraj i pojawiła się odpowiedź naszego słuchacza. Próba odpowiedzi i wyjaśnienia, także telefoniczna, posłuchajmy.
Jarek ze Szczecina, odnośnie ścieku, bo przerabiałem jakiś czas temu ten temat. Problemy, jeśli chodzi o kontrolę wszystkich posiadających szamba, są, myślę, przepisy prawa wodnego. Tutaj szybciutko zacytuję. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, czyli na własnej działce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki. Ilość ścieków nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę, co w przypadku każdego gospodarstwa zwykłego, domowego, no jest to bardzo duża ilość. Teraz tak zwane BZT, czyli zapotrzebowanie na tlen, jest zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%. Trzeci łączny warunek to jest miejsce prowadzenia ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o mierzchowości co najmniej 1,5 metra od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego. Wód podziemnych, czyli no, odległość od wód podziemnych musi być 1,5 metra. Wszystkie te warunki bardzo łatwo spełnić. No ilość ścieków wiadomo, jeśli chodzi o te BZT i zawartość zawiesin, to wystarczy osadnik wstępny na odpowiedniej wielkości, czy też na przykład 3 czy 4 kolejne studnie takie z kręgu zrobione, żeby ta zawartość spadła poniżej. W praktyce każdy, który ma na przykład osadnik wstępny plus dodatkowy krąg jakiś tam, czy kręgi, czy studnie dodatkową jeszcze do tego, spełnia warunki przewidziane w ustawie. No, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i te wyjaśnienia. Małgorzata Chmielewska, kierownik Wydziału do Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra jest z nami. Dzień dobry Pani Małgorzato, witam.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, kontaktujemy się z Gminą Dobra, ponieważ no, jak sądzę, tam jest sporo tych urządzeń przydomowych oczyszczalni, a także tak zwanych zbiorników bezodpływowych. Czy rzeczywiście tak to regulują przepisy, że te ścieki można odprowadzać do przydomowych oczyszczalni, które no, powiedzmy nie do końca zabezpieczają później wody gruntowe ewentualnie, czy glebę przed zanieczyszczeniami?
Trudno jest tą sytuację tak generalnie ocenić. W naszej gminie mamy skanalizowane ponad 90% gospodarstw domowych. Na około 6800 gospodarstw mamy tylko 470 szamb i około 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. I oczywiście przepisy regulują to, jak należy postępować z tymi nieczystościami ciekłymi. Właściciel nieruchomości, który eksploatuje przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest do jej zgłoszenia do gminy i do prawidłowej obsługi, czyli dozowania odpowiedniej ilości pożywki bakterii oraz wywozu osadów z tej oczyszczalni. I w zależności od wskazań producenta i instrukcji eksploatacji to jest raz na rok, raz na dwa lata.
Jeszcze na chwilę przerwę. Ja rozumiem, że tutaj dowolności nie ma. To nie jest tak, że każdy może sobie wybrać albo szambo, czyli zbiornik bezodpływowy, albo oczyszczalnia ścieków. Na zainstalowanie, zamontowanie na swojej działce konkretnego urządzenia musi być odpowiednie pozwolenie. Tutaj nie ma dowolności, tak?
Nie ma dowolności. Ustawa mówi, że jeżeli w drodze jest sieć kanalizacji sanitarnej, właściciel jest obowiązany do tej sieci.
Właściciel szamba musi się podłączyć. Jeżeli chodzi o właściciela oczyszczalni przydomowej, to podłączać się nie musi. No i teraz chodzi o rzecz najważniejszą. Jaka jest możliwość kontroli? No na przykład zacznijmy od tych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Czy gmina na przykład może takie kontrole prowadzić wyrywkowo, niezapowiedzianie, czy tutaj kieruje się jakimiś danymi i wie, dokąd konkretnie pojechać i skontrolować taki zbiornik?
Znaczy, generalnie mamy w gminie w ogóle ewidencję podpisanych umów na odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, ewidencję tych przydomowych oczyszczalni i tych zbiorników. I teraz w przypadku tych zbiorników bezodpływowych, jeżeli wiemy, że w danej części, że tak powiem, gminy nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji, prowadzimy weryfikację ilości odprowadzanych ścieków. Robimy to w ten sposób, że raz do roku otrzymujemy z firmy Wodociągi Zachodniopomorskie informacje na temat rocznego zużycia wody w poszczególnych gospodarstwach. I na tej podstawie, tam gdzie wiemy, gdzie mamy szamba, dokonujemy.
No wiadomo, musi się zgadzać po prostu.
Takiej weryfikacji.
Ilość pobranej wody z ilością ścieków.
Dokładnie, czyli robienie takiego bilansu. Jest to dosyć takie utrudnione, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach jest niedoskonała. Firmy asenizacyjne mają obowiązek składania sprawozdania odnośnie ilości odebranych ścieków, podpisanych umów oraz stacji zlewnej, gdzie oddawane są ścieki. Natomiast nie mają obowiązku informowania od kogo i w jakiej ilości odebrali.
Dobrze, czyli mamy 470 na terenie gminy, mamy 470 zbiorników bezodpływowych.
Tak.
Wiemy, że przy pomocy zużycia wody możemy wiedzieć, oszacować, ile musi być tych ścieków. To już jest bardzo ważna informacja, ale tutaj następuje pewna blokada, no bo te ścieki odbierają firmy asenizacyjne. One z kolei nie mają obowiązku informować was, od kogo na przykład tych ścieków nie odebrali, czyli gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie, że szambo jest po prostu nieszczelne i ścieki wylewane są do ziemi.
No muszę powiedzieć, że tutaj my działamy troszeczkę tak, może nie tyle zgodnie z ustawą, ale my po prostu prosimy firmy asenizacyjne na przykład raz do roku, aby nam te informacje przysyłały. I te firmy, jak nam przesyłają, my wprowadzamy te dane do systemu i wtedy po prostu widzimy tam, gdzie mamy jakieś nieprawidłowości, tak? Że nam się ten bilans jak gdyby nie zgadza.
Mamy udanego pojedynczego odbiorcy, tak. Ale podkreślmy to, że firma asenizacyjna nie ma takiego obowiązku, a właściwie może to być nawet niezgodne z prawem, że przekazuje wam dane konkretnego odbiorcy.
To znaczy oni nam po prostu podają, z jakiej nieruchomości odebrali ścieki.
A z jakiej nie odebrali?
Nie, podają nam, z jakiej odebrali, z uwagi na to, że oni mogą tylko podać, od kogo odebrali ścieki.
No rozumiem, albo z...
Tak, a mnie wtedy z wykazu wychodzi, mam 470, wprowadzam to wszystko i widzę, od kogo nie odebrali. I wtedy mamy dwie formy, albo wzywamy do złożenia wyjaśnień, wysyłamy wezwania, albo najprostszą rzeczą jest skierowanie Straży Gminnej na miejsce. Straż Gminna w każdej chwili może wejść, może sprawdzić rachunki za wywóz szamba i jeżeli na przykład ktoś tych rachunków nie ma, to albo wzywa go, żeby dostarczył.
A jakie to przepisy regulują,
mówi,
że straż
gminna będzie miał?
Jakie przepisy to regulują, że straż gminna może zażądać na przykład takich rachunków?
Czy jeszcze faktur raz za pytanie?
Jakie przepisy to regulują, że straż gminna może zażądać przedstawienia rachunków za wywóz nieczystości przez firmę asenizacyjną?
To trzeba by spytać straży gminnej, na jakiej podstawie, tak? Oni tego żądają, natomiast na pewno takie uprawnienia mają. Tak, to jest z ustawy o prawo ochrony środowiska. Tak, czyli z ustawy tej, że nie można zanieczyszczać po prostu gleb.
Tak, halo?
Także myślę, że na podstawie artykułu 369 Prawa Ochrony Środowiska.
No dobrze, to mamy te 470 zbiorników bezodpływowych. Tak, wydaje mi się, że to jest dosyć trudna sprawa do zapanowania nad tym wszystkim. No i 180, jak pani powiedziała, oczyszczalni przydomowych. Tutaj te firmy asenizacyjne już działają troszeczkę inaczej, bo to bardzo rzadko odbiera się takie pozostałości z oczyszczalni przydomowych. Czy tutaj działa taka sama procedura?
To znaczy powinni zgłosić firmie asenizacyjnej, że są osady, ponieważ z tego co wiem z firmy, ze stacji zlewnej, powinny one być inaczej zagospodarowane, ale to już musiałaby się wypowiedzieć na to firma, która jak gdyby stacja zlewna.
Pani Małgorzato, to trudno w tej chwili pytać o statystyki, ale czy dużo takich kontroli było na przykład przeprowadzonych w tym roku u konkretnych właścicieli zbiorników bezodpływowych albo oczyszczalni przydomowych?
Trudno mi powiedzieć, ile było w tym roku, natomiast z tego co pamiętam, rozpatrywaliśmy sprawę Mierzyna i zanieczyszczenia cieku Wierzbak i wtedy takie dosyć mocne kontrole były na terenie Mierzyna i w 2017 roku wiem, że było ponad 40 wezwań i ponad 20 kontroli Straży Gminnej na terenie samego tylko Mierzyna. Tak? Natomiast mówię, w całej gminie było tego dużo więcej.
Pani Małgorzata Chmielewska, kierownik Wydziału do Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra była naszym gościem. Dziękuję za te wyjaśnienia, jak to wszystko działa w praktyce. A Państwa prosimy o komentarze. 510-37-32, czujny numer 36 na końcu, to jest telefon do naszego studia. Pani Małgorzato, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Ja tylko dodam, dzisiaj znaleźliśmy taki raport Najwyższej Izby Kontroli. To dotyczy województwa lubelskiego, ale ten raport jest dosyć interesujący. Nadzór gmin nad sposobem odprowadzania przez mieszkańców nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, to znaczy szamp, oraz funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków był nieprawidłowy i nieskuteczny. Dodam, to jest województwo lubuskie. W blisko połowie skontrolowanych gmin nie prowadzono ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i szamp lub realizowano ten obowiązek nierzetelnie. Dodatkowo w wielu miejscach nie kontrolowano sposobu i częstotliwości ich opróżniania, a w sytuacji ujawnienia nieprawidłowości nie wyciągano żadnych konsekwencji. Takie zaniechania gmin powodowały, że część mieszkańców bagatelizowała obowiązki związane z prawidłowym pozbywaniem się nieczystości ciekłych i mogła czuć się bezkarnie. To jest raport z tego roku Najwyższej Izby Kontroli, ale nie dotyczy naszego województwa. Może u nas jest inaczej. Pan Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa, jest z nami. Panie Tomaszu, witam.
Dzień dobry, witam.
A wrócimy do tematu sprzed kilku dni. W czasie reakcji mówiliśmy, a na naszej stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć zdjęcia, mówiliśmy o nieprawdopodobnym zupełnie bałaganie. Dzikie wysypisko śmieci powstało na Prawobrzeżu przy ulicy Rydla. Panie Tomaszu, jakie są możliwości mieszkańców w tej sprawie?
No ja powiem przede wszystkim, że tutaj to dzikie wysypisko powstaje w wyniku tego, że mieszkańcy okolicznych zabudowań, bloków nielegalnie wywożą czy wyrzucają śmieci w to miejsce. I tak naprawdę oni są odpowiedzialni za ten stan. My jako zarządca, czyli tutaj zarząd budynków i lokali komunalnych, oczywiście mamy obowiązek i to robimy i usuwamy te nieczystości, ten bałagan. I tak naprawdę ostatnio we wrześniu i teraz znowu mamy taką sytuację, gdzie te odpady się nagromadziły. Z naszej strony jakby sytuacja jest taka, że to, co my możemy dzisiaj zrobić, to przede wszystkim jakby dawać jasny sygnał do mieszkańców i będziemy chcieli to zrobić poprzez przede wszystkim tablice jakieś informacyjne czy takie działania edukacyjne, że mają wybór, nie muszą szkodzić, że tak powiem, innym i środowisku i mogą za darmo oddać te rzeczy do ekoportu, który znajduje się raptem 3,5 kilometra od tego miejsca, ale też mają inne możliwości, nawet powiedziałbym bliższe, bo tak naprawdę te odpady, które tam się znajdują, czyli jakieś, nie wiem, meble, jakieś lodówki czy tego typu rzeczy, mogą również oddawać czy wyrzucać w ramach tego systemu, który funkcjonuje dzisiaj w Szczecinie. I nie wiem, jeżeli to jest mieszkaniec spółdzielni, to może tak naprawdę raz na dwa tygodnie wystawić taki odpad.
Tak zwane gabaryty i one będą odbierane wprost spod bloku. Tak.
Wystawić przed budynek, tam gdzie z reguły odbierane są odpady. Więc moim zdaniem to jest kwestia przede wszystkim mentalności mieszkańców, niektórych, bo większość mieszkańców, to pokazują te statystyki, ta selektywna zbiórka odpadów naprawdę z roku na rok jest coraz lepsza i widać, że ten system się uszczelnia, ale niestety mamy takie sytuacje, gdy niektórzy mimo wszystko myślą przede wszystkim o sobie, o tym, żeby im było wygodnie i lepiej wyrzucić ten odpad na czyjś teren, poza swój ogródek, żeby u mnie było czysto, ale nie myśli o tym, że innym tak naprawdę szkodzi, bo to kosztuje nas wszystkich, tak? Takie sprzątanie.
Pan Leszek do nas zadzwonił w tej sprawie, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie
Leszku. Ja mam takie pytanie do zarządcy. Dlaczego zarządca nie założy takiej ukrytej kamerki? I sprawa by była rozwiązana. Jedna, druga, dziesiąta osoba zapłaciłaby za sprzątanie takiego miejsca i nigdy więcej nie wyrzuciłaby śmieci.
Dziękuję, panie Leszku. Dziękuję, panie Leszku. Ten pomysł już padł, zainstalowania tych ukrytych kamerek w ogóle rejestrujących, co dzieje się właśnie w takich newralgicznych miejscach. Nie sądzę, żeby to był skuteczny sposób. Nawet obraz z kamery nie pozwoli na zidentyfikowanie sprawcy takiego zanieczyszczenia.
To jedno, natomiast druga rzecz jest taka, że ten obszar jest dość duży. To są prawie 4 hektary powierzchni, to jest, tak powiem obrazowo, to jest 4 boiska piłkarskie, pełnowymiarowe. I teraz trzeba byłoby założyć system tak naprawdę tych kamer, podciągnąć tutaj całą, jeżeli chcielibyśmy to zrobić naprawdę profesjonalnie, podciągnąć infrastrukturę.
Panie Tomaszu, ale może prostsze rozwiązanie, bo wspomniał pan o ekoportach. Rzeczywiście można w takich miejscach zostawić różnego rodzaju odpady, właściwie dowolne zupełnie odpady, bezpłatnie, za darmo. No, kwestia tylko dowozu. Ale jak domyślam się, także tam wywalenie tych...
Pan odbierze pralkę, tak, lodówkę.
Może należałoby pomyśleć o takich informacjach, gdzie te najbliższe ekoporty się znajdują. Takie informacje gdzieś wywieszone na budynkach, czy też na klatkach schodowych, w blokach należących do różnych spółdzielni by się przydały. Może po prostu ludzie nie wiedzą i wywalane są tego rodzaju odpady, gdzie popadnie.
Ja myślę, że coraz więcej ludzi wie i te akcje informacyjne są przeprowadzane. Natomiast my ze swojej strony, jako zarządca tego terenu, na pewno w tym miejscu będziemy chcieli informować mieszkańców, że po pierwsze mają możliwości oddawać te rzeczy do ekoportu, a po drugie, jeżeli tego nie będą robić, to tutaj też wiem, że przedstawiciel Straży Miejskiej się wypowiadał. Mhm. Tam regularnie Straż Miejska zagląda. No i powiedzmy sobie szczerze, no prędzej czy później ktoś niestety będzie przyłapany i zostanie ukarany.
No zobaczymy. Jak do tej pory nie słyszałem o takim przyłapaniu i ukaraniu. No wydaje mi się, że więcej tych informacji...
Ja słyszałem, panie redaktorze, że Straż Miejska znalazła dowody.
Być może te dowody były podrzucone i na to też trzeba uważać, bo być może te dowody były podrzucone i ta osoba wystarczy, że się nie przyzna do wyrzucenia tych śmieci i sprawa grzęźnie. Panie Tomaszu, dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. Nasz program już dobiega końca. Jeszcze tylko uwaga do Straży Miejskiej. Alarmujący mail od mieszkanki kamienicy przy ulicy Krzywoustego. Dzień dobry. Chciałem poruszyć temat pijaków przebywających w okolicy kina Helios, baru Rap przy ulicy Krzywoustego. Czy Straż Miejska ma w ogóle to miejsce na uwadze? Na murkach śpią pijani osobnicy obu płci. Inni stoją i zaczepiają przechodniów. Sama zostałam wyzwana, przechodząc tamtędy przez pewnego pana, który prawdopodobnie widział już białe myszki. Jest tam smród odchodów. Siedzą tam, sądząc po rodzaju tatuaży, pijani kryminaliści. Po prostu strach, szczególnie gdy się idzie z dzieckiem albo wychodzi z banku. Pozdrawiam, Alicja. Do Straży Miejskiej kierujemy ten alarmujący mail. Dzisiaj w naszym programie to już wszystko. Jutro zaprasza Janusz Wilczyński. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.